Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Kościół w Czechach ma 14 nowych błogosławionych.
Po obu stronach oceanu świętuje się patronkę kultury hiszpańskiej.
Polska Rada Duszpasterska Europy Zachodniej dyskutuje o nowej ewangelizacji wśród Polonii.
13 października witają Państwa Krzysztof Bronk
i Beata Zajączkowska.
W stolicy Czech do chwały ołtarzy wyniesionych zostało 14 franciszkanów, którzy ponieśli tam śmierć męczeńską na początku XVII wieku. Jest to pierwsza beatyfikacja w roku wiary i pierwsza dokonana na ziemi czeskiej.
Ojciec Bedrzich, czyli Fryderyk Bachstein i jego współbracia należeli do różnych narodowości, prócz czeskiej także do francuskiej, hiszpańskiej, holenderskiej, niemieckiej i włoskiej. Przybyli do Pragi, by odbudować tamtejszy klasztor Matki Bożej Śnieżnej, zniszczony w walkach religijnych ciągnących się w Czechach od czasów husytyzmu, a później reformacji.
Bracia mniejsi pragnęli służyć miejscowej ludności. Ci, którzy pochodzili z innych krajów, nauczyli się języka czeskiego, byli świadomi grożącego im niebezpieczeństwa i gotowi oddać życie za wiarę katolicką. Kiedy cudzoziemskie wojska zaciężne arcyksięcia Leopolda Habsburga, biskupa Pasawy, splądrowały Pragę, mieszczanie pod fałszywym zarzutem kolaboracji z napastnikami okrutnie zamordowali zakonników.
Beatyfikacji w praskiej katedrze na Hradczanach przewodniczył w imieniu papieża prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. Kardynała Angelo Amato zapytaliśmy, czy wyniesienie do chwały ołtarzy 17-wiecznych męczenników nie popsuje relacji ekumenicznych.
Nie sądzę, może je nawet umocnić. Celem uroczystej beatyfikacji tych bohaterskich zakonników nie jest pośpiertna zemsta, ale chodzi o to, by starać się zachęcić nas wszystkich do zwyciężania zła dobrem. Pamiętamy słowa Chrystusa, które odwracają do góry nogami wszelką ludzką logikę. Miłujcie waszych nieprzyjaciół, dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą. 14 praskich męczenników kieruje do nas wezwanie, byśmy stawiali czoło zalewającemu nas ze wszystkich stron złu w postawie przebaczenia i braterstwa. Pogwałcenie miejsca sakralnego i zabicie 14 ludzi poświęconych Bogu stanowi tragiczny kontrast z ich dobrym życiem. Błogosławieni męczennicy nie żywili nienawiści, ale modlili się, pracowali i czynili dobro. Byli świadkami miłości Chrystusa, Jego przebaczenia. Ich beatyfikacja zachęca zatem do pokoju, braterstwa i radości. Tak dziś potrzebujemy pokojowego współistnienia i zrozumienia. Podejmijmy ich dobre ziarno, by stało się potężnym drzewem, które wyda kwiaty i owoce ludzkości pojednanej i braterskiej.
Ojcowie synodalni kontynuują obrady. Dziś, podobnie jak wczoraj, są dwie kongregacje generalne. Na przedpołudniowej padły słowa. Nowa ewangelizacja, by być skuteczną, musi się zacząć znowu od Jerozolimy. Wypowiedział je tamtejszy patriarcha łaciński. Jego wystąpienie rozpoczęło dzisiejsze obrady. Arcybiskup Fuad Tual podkreślił znaczenie świadectwa miejscowych chrześcijan dawanego w miejscach głównych wydarzeń historii zbawienia. Doznają oni częstych ataków i dlatego potrzebują solidarności współwyznawców. Patriarcha zaprosił biskupów, by ze swymi diecezjanami odbywali pielgrzymki do Ziemi Świętej.
Natomiast wczoraj po południu uczestnicy synodu biskupów wysłuchali wystąpienia specjalnie zaproszonego do udziału w synodalnych obradach profesora Wernera Arbera, laureata Nagrody Nobla z medycyny. Jest on prezesem Papieskiej Akademii Nauk, pierwszym na tym stanowisku protestantem. Szwajcarski mikrobiolog wskazał na wzajemne uzupełnianie się nauki i wiary. Podkreślił, że ta komplementarność musi być utrzymana.
Sesja plenarna Federacji Azjatyckich Konferencji Episkopatów odbędzie się tym razem w Wietnamie. Swoim specjalnym wysłannikiem na to 10. już z kolei zgromadzenie papież mianował kardynała Gaudencio Rosalesa, emerytowanego metropolitę stolicy Filipin.
Przedstawiciele biskupów całej Azji zbiorą się pod koniec przyszłego miesiąca w centrum pastoralnym wietnamskiej diecezji Xuan Loc. Liturgia na zakończenie tygodniowego spotkania planuje się w katedrze miasta Ho Chi Minh, dawnego Saigonu.
Kolejne państwo Czarnego Lądu zawiera umowę konkordatową ze stolicą apostolską, jest nim Gwinea Równikowa. Porozumienie podpisali nuncjusz apostolski w tym kraju, arcybiskup Piero Pippo i tamtejszy minister spraw zagranicznych.
Umowa zacznie obowiązywać z chwilą, gdy obie strony przekażą sobie dokumenty ratyfikujące. Stwarza ona ramy prawne dla wzajemnych stosunków między Kościołem a państwem w tym afrykańskim kraju. W szczególności uznaje osobowość prawną Kościoła i jego instytucji. Dotyczy też małżeństw kościelnych, miejsc kultu, placówek edukacyjnych oraz opieki duszpasterskiej nad katolikami w szpitalach i więzieniach.
Nietypowe jest miejsce ceremonii podpisania porozumienia, zabudowania przy Narodowej Bazylice Niepokalanego Poczęcia Matki Bożej w Mongomo. Z tego miasta pochodzi rządzący Gwineą Równikową od 33 lat prezydent Teodoro Obiang Nguema Basogo. Był on obecny na dzisiejszej uroczystości.
Przedwczorajsze wieczorne spotkanie Benedykta XVI z pielgrzymami upamiętniające 50. rocznicę otwarcia soboru znalazło się w centrum cotygodniowego felietonu radiowego księdza Federico Lombardiego. Nawiązując do rozpoczętego roku wiary, watykański rzecznik wskazał, że nie będzie to triumfalne wydarzenie, ale pełne prostoty zwrócenie się ku Bogu. Przypomniał zarazem, że zarówno pół wieku temu, jak i wczoraj w czuwaniu uczestniczył obecny papież.
50 lat temu także młody Ratzinger, kapłan o czystym sercu i wybitnej inteligencji, pełen idealistycznego zapału spoglądał z placu w kierunku okna. Teraz Benedykt wydaje się patrzeć bardziej ku górze niż ku tłumowi, przemawiając z głębia tajemnicę Boga. Boga będącego głównym priorytetem pontyfikatu i zarazem zasadniczym punktem odniesienia soboru. Bóg i nasza historia, Bóg i historia Kościoła. Jeśli ktoś myślał, że rok wiary będzie serią triumfalnych wydarzeń, głęboko się mylił. Papież Benedykt idzie w zupełnie innym kierunku.
Papa Benedetto mira in tutt'altra direzione.
Dziennik Radia Watykańskiego.
Hiszpania oraz kraje Ameryki Łacińskiej obchodzą święto Matki Bożej Pilar, której sanktuarium znajduje się w Saragosie. Słowo Pilar wskazuje na kolumnę, na której stoi figura Matki Bożej. Święto nosi również miano Dia de Hispanidad, czyli dnia, który podkreśla jedność krajów języka hiszpańskiego.
Jak podaje tradycja, apostoł Jakub miał ewangelizować region dzisiejszej Saragossy. Nie widząc większych skutków, postanowił wrócić do Jerozolimy. Wówczas objawiła mu się Matka Boża na kolumnie, po hiszpańsku pilar, niesionym przez aniołów i zachęciła do dalszej ewangelizacji. Od samego rana mieszkańcy Saragossy, Aragonii i pozostałych regionów Hiszpanii, a także przedstawiciele 14 krajów, głównie z Ameryki Łacińskiej, tkają z kwiatów 15-metrową kolumnę i różany płaszcz dla Matki Bożej na placu przed bazyliką. Szacuje się, że tzw. ofiarę z kwiatów złoży w tym roku co najmniej 500 000 osób. Wiele grup ubranych jest w stroje regionalne i tańczy tradycyjną aragońską chotę, czyli popularny taniec ludowy. Matka Boża Pilar jest patronką hiszpańskich sił wojskowych oraz świata hiszpańskiego. Z Saragossy dla Radia Watykańskiego ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
Wysłannicy wspólnoty z Tezy zdobywają Rzym, jego kolejne parafie, przygotowując doroczne spotkanie młodzieży. Tym razem odbędzie się ono właśnie w Wiecznym Mieście. W skład ekipy przygotowawczej wchodzą zarówno bracia, jak i młodzi wolontariusze. Codziennie spotykają się na modlitwie, zazwyczaj w Bazylice Świętego Jana na Lateranie. Wieczorem animują czuwania modlitewne w różnych parafiach i wspólnotach, które będą gościć uczestników dorocznej pielgrzymki zaufania. W niedzielę byli na przykład u rzymskich metodystów, włączyli się też w obchody 50. rocznicy soboru i inaugurację Roku Wiary.
W Rzymie przebywa też przeor wspólnoty z Tezę, brat Alois, który jako gość specjalny bierze udział w synodzie biskupów. Dzieli się na nim doświadczeniami wspólnoty na polu ewangelizacji pośród młodych.
Jeśli młodzi ludzie widzą, że między nami panuje prawdziwa komunia i przyjaźń, ich serca się otwierają. Pytają o Chrystusa. W naszych liturgiach jest miejsce na ciszę i adorację. Jeśli w liturgii brak ciszy i adoracji, jeśli wciąż tylko coś się wyjaśnia, młodzi ludzie nie czują się w tym dobrze. Musimy powrócić do istoty wiary, tak istotnych prawd jak zmartwychwstania Chrystusa i Trójcy, abyśmy mogli głębiej je przeżywać i wyjaśniać je innym. Musimy też modlić się w taki sposób, aby ta modlitwa przemawiała do współczesnego człowieka, a zarazem wyrażała tradycję Kościoła.
Władze Czadu wydaliły z kraju katolickiego biskupa Michele Russo. 30 września odważył się on skrytykować rządzących za to, że wielkie dochody z wydobycia ropy naftowej nie są przeznaczane na poprawę sytuacji życiowej obywateli. Czad wydobywa dziennie 120 tysięcy baryłek ropy. Dzięki uzyskiwanym w ten sposób środkom zmodernizowano armię, zbudowano sieć dróg oraz rozwinięto administrację publiczną.
Nie poprawiła się natomiast sytuacja większości mieszkańców tego kraju. Na to właśnie zwrócił uwagę biskup Russo w jednym z kazań. Ma on 66 lat i jest włoskim misjonarzem. Od 22 lat kieruje diecezją Doba. Władze Czadu nakazały mu opuścić kraj do 14 października.
Syryjczycy są już wycieńczeni przeciągającą się wojną domową. Coraz więcej rodzin myśli o emigracji, alarmuje dyrektor Caritas Syria, biskup Antoine Udo. W przekonaniu chaldejskiego biskupa Aleppo mieszkańcy tego miasta są już u granic wytrzymałości. Od 3 miesięcy znajdują się pod ostrzałem, bez środków do życia. Zamknięte są szkoły, a w szpitalach brakuje lekarstw, mówi biskup Udo. Zaznacza jednak, że jest też świadkiem wspaniałych gestów solidarności między najbardziej potrzebującymi.
Zacięte walki między siłami rządowymi i rebeliantami nie oszczędzają budynków kościelnych. Ostatnio wysadzono w powietrze wejście do siedziby melchickiego arcybiskupstwa Aleppo. Jeden z kapłanów został ciężko ranny.
W Zakopanem trwa spotkanie Polskiej Rady Duszpasterskiej Europy Zachodniej. Należą do niej zarówno osoby duchowne, jak i świeccy zajmujący się koordynowaniem duszpasterstwa wśród Polonii w zgodzie z wytycznymi Kościoła w Polsce. Spotkanie przebiega pod hasłem „Zachowanie i promowanie kultury chrześcijańskiej w duszpasterstwie polonijnym”. Temat wpisuje się w trwające w Rzymie obrady synodu o nowej ewangelizacji, mówi biskup Wiesław Lechowicz, delegat episkopatu do spraw duszpasterstwa emigracji polskiej.
Nowa ewangelizacja jest codziennym wysiłkiem, który nie tylko kapłani, ale i świeccy podejmują w pracy z Polakami żyjącymi za granicą. Oczywiście specyfika tego duszpasterstwa sprawia, że ta praca jest o wiele trudniejsza, choćby ze względu na sporadyczny kontakt z Polakami, ograniczający się w większości tylko do weekendów. Nowa ewangelizacja, jak podkreślamy podczas tych obrad, łączy się ściśle również z pracą organiczną, a więc jest jakimś nieustannym wysiłkiem zmierzającym do ożywienia lub też pogłębienia wiary u tych, którzy mienią się być chrześcijanami lub też którzy kiedyś zostali ochrzczeni, ale dzisiaj nie identyfikują się ani z Chrystusem, ani ze wspólnotą Kościoła. A zatem w wypowiedziach, które mają miejsce podczas tych obrad, przewija się temat wiary jako zasadniczy i równocześnie troska o sposoby, środki budzenia tej wiary. Podkreśla się, że chrześcijańska przestrzeń życiowa w Europie w zasadzie w tym momencie nie istnieje, a jeżeli istnieje, to w sposób bardzo marginalny i stąd trudność z promowaniem wartości chrześcijańskich w tej kulturze, która w niewielkim stopniu przypomina kulturę chrześcijańską, którą chcemy promować.
Duszpasterze polonijni podkreślają, że emigracja łączy się z opuszczaniem kościoła i rozluźnianiem więzi ze wspólnotą. Regularnie z posługi duszpasterskiej korzysta zaledwie od 10 do 15% Polaków przebywających na emigracji.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.